Drodzy bracia i siostry, tematem naszego wykładu będzie nadzieja. Za podstawę weźmiemy list do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 24 i 25. Albowiem nadzieją-śmy zbawieni, a nadzieja widoma nie jest nadzieją, bo co kto widzi przed się tego spodziewa. Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy. Nadzieja, drodzy bracia i siostry, jak już wiecie, należy do wyższych pierwszorzędnych ław. Ale ona również należy do trzech najważniejszych ław, o których nam mówi właśnie apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, a wiersz 13, gdzie mówi: a teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największą jest miłość. Nadzieja, drodzy bracia i siostry, jest również składnikiem przymiotu mądrości. Bo jak już wiemy, że przymiot mądrości składa się z wiary, nadziei i znajomości. Co należy, drodzy bracia i siostry, rozumieć przez nadzieję? Nadzieja, drodzy bracia i siostry, obejmuje w sobie dwie rzeczy, dwa składniki, którymi są pragnienie i oczekiwanie. Z tych dwóch rzeczy składa się nadzieja. Podajemy więc teraz definicję nadziei. Nadzieja jest to zaleta serca i umysłu, przez którą pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra. Powtarzamy definicję nadziei, że jest to zaleta serca i umysłu, przez którą pragniemy i oczekujemy pewnego przyszłego dobra. Pragnienie i oczekiwanie muszą zawsze być obecne w nadziei. Jeżeli ktoś oczekuje czegoś, a nie pragnie tego, ten nie ma nadziei. Jeżeli zaś ktoś pragnie, a nie oczekuje, też nie ma nadziei. W nadziei pragniemy i oczekujemy, a więc zawsze te dwa składniki muszą w nadziei być obecne. Wtedy możemy powiedzieć, że posiadamy prawdziwą nadzieję. Zilustrujemy to na trzech przykładach, aby pokazać, że w nadziei pragnienie i oczekiwanie muszą zawsze być obecne. Weźmy więc pod uwagę człowieka skazanego na śmierć. I że został on skazany na wyrok śmierci na skutek obciążających go okoliczności. Ale od czasu wydania tego wyroku wyszły na jaw inne ważne dowody pokazujące, że on jest całkiem niewinny. Przyjaciele więc jego podejmują niezbędne kroki prawne, aby go uwolnić, i pozyskują na swoją stronę sędziów i prokuratora i wnoszą prośbę do prezydenta sądu. Jaki więc tego będzie skutek? Otóż taki, że ten człowiek skazany na śmierć będzie pragnął i oczekiwał uwolnienia, a zatem będzie miał on nadzieję, uwolnienie, bo właśnie, jak zaznaczyliśmy, Nadzieja jest zaletą serca i umysłu, przez którą pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra. Teraz weźmy drugi przykład. Przypuśćmy teraz, że inny człowiek popełnił morderstwo i został osądzony na śmierć. I że nie znaleziono żadnych dowodów uniewinniających go. Ale przeciwnie, znaleziono jeszcze więcej dowodów, które go tylko jeszcze tym bardziej obciążają. Jego przyjaciele, pomimo wszelkich wysiłków, jakie oni czynią, nic nie mogą zrobić, aby go uwolnić. I następnie o tym wszystkim powiadamiają swego przyjaciela skazanego na śmierć. Jaki z tego będzie skutek? Otóż taki, iż on nadal będzie pragnął uwolnienia od wyroku śmierci, ale nie będzie go oczekiwał, a zatem nie ma on nadziei na uwolnienie. Bo w jego uczuciach jest tylko pragnienie uwolnienia od wyroku śmierci, ale nie ma oczekiwania. On jest świadomy, że jest skazany na śmierć. Gdy więc oczekiwanie jest nieobecne, choć pragnienie jest obecne, to też nie jest to nadzieją. Teraz weźmy trzeci przykład. Zmieńmy właśnie ten przykład, aby pokazać, że gdy oczekiwanie jest obecne, a nie ma pragnienia w naszych uczuciach, w umyśle i sercu, to też nadzieja nie istnieje. Jeżeli wyrok śmierci tego skazanego nie może być wybaczony lub zniesiony, to egzekucja wyroku śmierci jest pewna. Jaka jest więc postawa skazanego na śmierć wobec egzekucji? Otóż on jej nie pragnie, ale on jej oczekuje. A więc nie ma on nadziei w egzekucję, bo choć jej oczekuje, to jednak jej nie pragnie. Widzimy więc, drodzy bracia i siostry, że nadzieja zawsze musi w sobie posiadać te dwa składniki, to jest pragnienie i oczekiwanie. Gdy one są obecne, wówczas posiadamy prawdziwą nadzieję. To, że ta definicja, którą podaliśmy, jest prawdziwa, poprawna, pokazuje nam to właśnie apostoł Paweł na podstawie tekstu, który odczytaliśmy na wstępie. To jest Rzymian, 8 rozdział, 24 i 25 wiersz, które ponownie odczytamy i podamy stosowne komentarze posłannika Epifanii. Albowiem nadziejąśmy zbawieni. To znaczy, że nasze zbawienie nie jest sprawą obecnego osiągnięcia, ale że pragniemy go i oczekujemy go, aby się zrealizowało w lepszym zmartwychwstaniu, co się tyczy młodocianogodnych i w ogólnym zmartwychwstaniu, co się tyczy poświęconych obozowców epifanicznych. A nadzieja widoma nie jest nadzieją. To znaczy, że jeżeli ktoś nie pragnie i nie oczekuje przyszłej rzeczy, ten nie ma nadziei. Bo rzecz widoma, czyli doświadczona, nie jest sprawą nadziei. Ona może być przedmiotem wiary, ale nie nadziei. Bo co kto widzi, czyli doświadcza, przed się tego spodziewa. Wiersz 25. Ale czego nie widzimy, to znaczy czego nie doświadczamy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy, aż do chwili oczywiście, gdy to otrzymamy. Widzimy więc, że ten ustęp Pisma Świętego potwierdza nam naszą definicję i pokazuje on, że jest ona poprawna w swoim wyjaśnieniu. Biblia, drodzy bracia i siostry, używa słowa nadzieja w dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie nadziei to zaleta serca i umysłu, przez którą pragniemy i oczekujemy pewnego przyszłego dobra. Jak na przykład w Psalmie 31 rozdział, a wiersz 25 czytamy: Wzmacniajcie się, a posili Bóg serca wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. To znaczy wszyscy ci, którzy posiadacie zaletę serca i umysłu, którą nazywamy nadzieją. Drugie zaś znaczenie słowa nadzieja to rzecz lub rzeczy jako przedmiot, których pragniemy i oczekujemy. Jak na przykład mamy to pokazane w liście do Żydów, w 6 rozdziale, a wierszu 18, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, tymi dwiema rzeczami nieodmiennymi to obietnica Boża i przysięga Boża, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożebne, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli. My, którzyśmy się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei. Tą wystawioną nadzieją była właśnie obietnica. I Dzieje Apostolskie, 23 rozdział, a wiersz 6, gdzie apostoł mówi o nadzieję i powstanie umarłych mnie tu dziś sądzą. Widzimy więc, że w Biblii słowo nadzieja ma dwa znaczenia, zalety serca i umysłu, przez którą pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra, i drugie znaczenie nadziei to rzecz lub rzeczy, których pragniemy i oczekujemy. Czy my nie pragniemy doskonałości, przyszłego, szczęśliwego życia i tak dalej, a więc te wszystkie rzeczy czy stanowiska w Królestwie Bożym są przedmiotami nadziei. Teraz weźmiemy pod uwagę, jakie są przedmioty, albo jeszcze inaczej mówiąc, jakie są cele nadziei. W naszym pragnieniu i oczekiwaniu Bóg, drodzy bracia i siostry, dał nam wspaniałe i zwięzłe przedmioty nadziei, których możemy się trzymać silnie jako kotwicy. Najlepszymi z nich, z tych przedmiotów lub celów nadziei, które są potwierdzone w dodatku przysięgą, to właśnie te przedmioty tej nadziei są w pierwotnej obietnicy podane w pierwszej księdze Mojżesza, w rozdziale 22, wiersz 17 i 18, które przeczytamy. Błogosławiąc, błogosławić ci będę, mówi Bóg do Abrahama, a rozmnażając, rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. A odziedziczy na synie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. W tym ustępie, drodzy bracia i siostry, mamy zawarte trzy obietnice. Pierwsza obietnica mówi: rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. Druga obietnica jest zawarta w słowach: odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I trzecia obietnica mówi, błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody. Zauważmy więc teraz po kolei te trzy obietnice, co one w sobie zawierają jako przedmiot lub jako cel naszej nadziei. Wyrażenie rozmnoża nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek morski pokazuje nam, jak już zresztą to dobrze wiemy, że jest nasienie duchowe i nasienie ziemskie. Nasienie duchowe lub niebieskie składa się z dwóch klas, małego statka i wielkiego grona. Oni będą mieli naturę duchową. Małe statko będzie posiadało naturę niebieską, nieśmiertelność. A wielkie grono będzie posiadało naturę duchową i ciało duchowe nieulegające zepsuciu. Jednak wielkie grono nie będzie posiadało nieśmiertelności. Będą więc oni mogli poruszać się w przestrzeni ze szybkością myśli ludzkiej. I to samo będą, tą samą możliwość będą mieli następnie starożytno i młodocianogodni, gdy otrzymają naturę duchową, i tą samą możliwość mają aniołowie. W proroctwie Daniela mamy tam podany taki fakt, że gdy Daniel się modlił i z nim rozmawiał Gabriel i nie był w stanie ten Gabriel odpowiedzieć na jego pytanie, to prędko poleciał do Stwórcy, do nieba i wrócił z odpowiedzią. A więc istoty duchowe tak szybko się poruszają w przestrzeni jak wy. Gdy myślicie o Księżycu, to w waszym umyśle już tam jak jesteście, czyli już go widzicie. Tak właśnie istoty duchowe mają takie możliwości. Znają cały wszechświat, jego tajemnice. Dopiero ci, którzy otrzymają stan duchowy, poznają tajemnice wszechświata. Dla nich więc nie będzie żadnych przeszkód, jak mur, ściana, drzwi czy inne tym podobne rzeczy. Będą oni również mieli doskonałą chwałę i społeczność z naszym Ojcem Niebieskim, z Jego Synem, a naszym Panem Zbawicielem, z różnymi zastępami aniołów i będą również mieli społeczność ci, którzy będą wśród klasy młodocianogodnej, społeczność z ich aniołami stróżami, którzy będą w stanie opowiedzieć im wszelkie obecne życie. Kiedyśmy dobrze, źle postępowali, jak oni nas chronili od nieszczęść i innych tym podobnych doświadczeń. Oto całkiem w streszczeniu niektóre przywileje, błogosławieństwa, jakimi się będą cieszyli małe statko i wielkie grono, które są zawarte w obietnicy przymierza Abrahamowego, a których my się spodziewamy w naszej nadziei. Zaś co się tyczy ziemskiego nasienia, które będzie rozmnożone jako piasek morski, to przedstawia trzy klasy. Młodocianogodnych, starożytnogodnych i poświęconych obozowców epifanicznych jako podrzędnych książąt, misjonarzy i specjalnych pomocników starożytno- i młodocianogodnych. Młodocianogodni i starożytnogodni otrzymają doskonałą naturę ludzką, doskonałe ciało, doskonałe władze fizyczne, umysłowe, moralne, artystyczne i religijne. Następnie osiągną oni doskonały charakter. A więc, drodzy bracia i siostry, rozwijajcie charaktery swoje. Bo to, co rozwinięcie, to jest ten skarb, który wam nikt nie odbierze, ani złodziej, ani rdza i tak dalej. Bo przypuśćmy, jeżeli rozwiniecie charakter do 50, 60, 70 czy nawet 80 stopni, to gdy otrzymacie doskonałe ciało, to resztę procent bardzo szybko uzupełnicie. Zauważcie, że Jezus, gdy się ochrzcił w rzece Jordan, gdy miał 30 lat, on już miał doskonały charakter ludzki, jako doskonały człowiek. A następnie w 3,5 lat, to było bardzo szybko, rozwinął on charakter nadający się do boskiej natury. Święty Szczepan rozwinął ten doskonały charakter nadający się do boskiej natury w ciągu 11 lat. A więc należy wnosić z tego, że młodociano godni, tym bardziej, że będą mieli trudne obowiązki w dźwiganiu rodzaju ludzkiego z grzechu i upadku, a to będzie wymagało wiele zalet, rozwiną, uzupełnią swój doskonały charakter w bardzo krótkim czasie. I również poświęceni obozowcy epifaniczni szybko dojdą do doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej, artystycznej i religijnej i również do doskonałości charakteru. Bo jeżeli oni już obecnie w warunkach grzechu, zła, niesprawiedliwości służą Bogu, to tym bardziej będą służyć w warunkach bardzo korzystnych. W dodatku starożytno i młodociano godni po małym okresie przy końcu tysiąclecia otrzymają ciała duchowe i odpowiednie charaktery. Co byście, drodzy bracia i siostry, powiedzieli, gdyby pies stał się człowiekiem i miał umysł psi, no to on by miał chęć obgryzać kości, on by miał chęć wąchać wszystko i podlewać wodą. Więc taki by miał umysł człowiek, który by otrzymał naturę duchową. Widzicie, że niemożliwą rzeczą jest otrzymać wyższą naturę bez śmierci, choć z wyższej natury na niższą można przejść, nie doznając śmierci. I każda natura musi mieć odpowiedni charakter. A więc rozwijajmy, drodzy bracia i siostry, ten charakter. A więc, jak już zaznaczyłem, młodociano i starożytnogodni będą mieli społeczność z różnymi zastępami, będą mogli oglądać Ojca Niebieskiego i tak dalej. I jeszcze tu chciałbym wspomnieć parę słów o poświęconych obozowcach epifanicznych, że oni również będą mieli wielki zaszczyt. I na pewno po tysiącleciu będą zajmowali przodujące miejsce wśród rodzaju ludzkiego. Bo to nam poniekąd pokazuje drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, a wiersz 20, gdzie czytamy. A we wielkim domu, tym wielkim dom był najpierw przybytek, a potem świątynia, a więc w tym wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zaś ku zelżywości. Drodzy bracia i siostry, ten tekst ma potrójne zastosowanie na wiek Ewangelii, na okres tysiąclecia i na okres po tysiącleciu. Na wiek Ewangelii naczynia złote przedstawiają małe statko, srebrne wielkie grono, drewniane starożytnogodnych i gliniane młodocianogodnych. A niektóre naczynia ku uczciwości przedstawiają właśnie niby wybrańców, to jest klasę wierzących, usprawiedliwionych, czy Żydów, czy z pogan, a naczynie ku żelżywości przedstawiają klasę wtórej śmierci. Natomiast podczas wieku Ewangelii te cztery klasy również to samo przedstawiają, a te dwie ostatnie przedstawiają pierwsze naczynia ku uczciwości, to jest klasa owiec, a naczynia ku zelżywości klasę kozłów. No ale teraz jak tu pogodzić z tym tekstem to, że on ma zastosowanie na okres po tysiącleciu? Wiemy, że po skończonym tysiącleciu nie będzie grzechu, zła. A więc jak można powiedzieć, że będą naczynia ku żelżywości? Otóż brat Russell daje nam wyjaśnienie tej sprawy w pierwszym już tomie, strona 227. I on mówi, że wtedy ten wiersz powinien tak się czytać i takie mieć zastosowanie. A więc tylko koniec czytam tego wierszu. A niektóre naczynia będą ku uczciwości, drugie zaś ku mniejszej uczciwości. A więc to nam pokazuje, że po tysiącleciu rodzaj ludzki będzie podzielony na syny i córki. Synowie będą zajmowali wybitniejsze stanowiska, tak jak Joel i Psalm 72 i inne wiersze nam pokazują, że będzie klasa synów i klasa córek. A więc poświęceni obozowcy będą należeli do klasy synów. Będą więc zajmowali zaszczytniejsze stanowiska. Teraz przychodzimy, drodzy bracia i siostry, do drugiej obietnicy przymierza Abrahamowego związanego przysięgą, na której nasze pragnienia i oczekiwania się skupiają. To fakt, że odziedzicie nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. W tym zdaniu są pokazane bramy starożytnego miasta. I te bramy i mury, bo wszystkie miasta były otoczone murami, one chroniły mieszkańców tego miasta od nieprzyjaciół. To miasto, drodzy bracia i siostry, przedstawia nasze naturalne serce i umysł, w których osadowili się nieprzyjaciele grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, którymi dowodzi szatan, świat i ciało. Ci nieprzyjaciele są w bramach tegoż miasta, jak mówi nasz tekst. To znaczy, że oni mają kontrolę nad naszym umysłem i sercem, jak również nad naszymi wadami. Ale Pan zapewnia nas w tej drugiej obietnicy, że On da nam zwycięstwo nad nimi, da nam kontrolę nad nimi, wcześniej czy później, jeżeli tylko pozostaniemy Panu wierni w ślubach naszego poświęcenia. A to On uczyni przez swoje słowo, różne Jego napomnienia, przez Ducha Świętego i przez środki opatrznościowe. Dlatego mamy powiedziane w Piśmie Świętym, lepszy jest ten, co panuje nad sercem swoim, niż ten, co zdobył oczywiście literalne miasto. Ostatni zaś nieprzyjaciel, który będzie zwyciężony, to śmierć. Ta druga obietnica, że nasienie zwycięży nieprzyjaciół, oznacza również, że wierny lud Boży, wszystkich jego klasach, będzie użyty przez naszego Pana do usunięcia wszelkiego zła, wszelkiego przekleństwa. Tak jak to mamy pokazane w objawieniu w 22 rozdziale, a wierszu 3. I nie będzie więcej żadnego przekleństwa, ale stolica Boża i Barankowa w nim będzie, a słudzy Jego, czyli lud Boży, a słudzy Jego służyć Mu będą. Wówczas, drodzy bracia i siostry, wypełnią się słowa z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, a wiersz 55, gdzie czytamy. Gdzież jest o śmierci bodziec Twój? Gdzież jest o grobie zwycięstwo Twoje? Ten krzyk triumfu oznacza, że nie będzie już więcej grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, w ogóle wszystkich skutków, jakie wprowadził Adam przez nieposłuszeństwo. Możemy więc pragnąć, drodzy bracia i siostry, jak również oczekiwać, abyśmy byli w stanie wiernie użyć Ducha Świętego, Słowa Bożego i środków opatrznościowych, abyśmy się stali zwycięzcami nad tym przekleństwem, nad tymi wszystkimi nieprzyjacielami i abyśmy się przyczynili do uszczęśliwienia ludzkości jako wybrańcy. A więc widzimy, to jest zwycięstwo, które Pan nam obiecuje. Ten zarys obietnicy oczywiście, drodzy bracia i siostry, stosuje się do tysiąclecia i my tego oczekujemy, tego pragniemy w naszej nadziei. Trzecia obietnica mówi, która jest zawarta w przymierzu związanym przysięgą, słowa: i błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. A więc w nasieniu Abrahamowym, a więc w pięciu tych wybranych lat będą błogosławione wszystkie narody. Ta obietnica zawiera w sobie siedem odrębnych, dodatnich błogosławień dla ludzkości. Podczas gdy poprzednie dwie obietnice zawierają błogosławieństwa raczej z punktu widzenia negatywnego, bo one mówią o uwolnieniu człowieka od zła, od grzechu. W tej trzeciej obietnicy pięć pierwszych błogosławień jest bezwarunkowych, a dwie ostatnie są warunkowe. Nie w ich udzielaniu, ale w korzystaniu z tych błogosławień. A więc pierwsze błogosławieństwo obejmuje uwolnienie rodzaju ludzkiego spod kary Adamowej, a to oznacza, że umarli w Adamie wszyscy będą wzbudzeni z grobu. Ja tylko podam teksty, lecz nie będziemy czytali ich na dowód, że wszyscy powstaną, będą uwolnieni, a więc Rzymian, 5 rozdział, 12 wiersz, 18 i 19. I następnie 1 do Koryntian, 15 rozdział, 21 i 22. No i oczywiście wiele innych można by jeszcze podać tekstów. Drugie błogosławieństwo dostarczy ludzkości zupełnej znajomości. Tak jak Izajasz 11 rozdział, a 9 wiersz nam mówi, że ziemia będzie napełniona znajomością, jak wody napełniają morza. I również pierwszy do Tymoteusza, 2, 4 i 6. Gdzie mamy powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy do znajomości przyszli i aby wszyscy poznali, co nasz Pan zrobił dla nas, że On złożył za nas okup. A pierwszy list Jana, 1:19 mówi o naszym Panu: ten Ci był tą prawdziwą światłością, ale przyszedł, aby świadczył o tej światłości. Trzecie błogosławieństwo doprowadzi ludzkość do warunków prowadzących do sprawiedliwości, w przeciwieństwie do obecnych warunków, które prowadzą do zła, do grzechu, do niesprawiedliwości. I te warunki mamy pięknie opisane, jak one będą bardzo korzystne w proroctwie Izajasza w całym 35 rozdziale. Bracia mogą sobie to również w domu zobaczyć. Czwarte błogosławieństwo wpłynie korzystnie na umysły i serca ludzi, iż będą korzystnie i przychylnie usposobieni wobec naszego Chrystusa. Bo w Ewangelii Jana w 12 rozdziale 32 i 33 wierszu jest powiedziane, że gdy nasz Pan rozpocznie swój urząd w restytucji, to On wszystkich pociągnie do siebie. Nasz Pan jest w stanie pociągnąć cały rodzaj ludzki do siebie. Piąte błogosławieństwo doprowadzi ludzkość do tego, iż ona chętnie uzna Jezusa za władcę i podda się Jego władzy. Możemy tu odczytać sobie parę tekstów. Izajasz 45, wiersz 22 i 23. 45, 22, 23. Obejrzyjcie się na mnie, abyście zbawione były wszystkie kończyny ziemi, czyli narody, bo ja Bóg, a nie ma żadnego więcej. Przysiągłem sam przeście, wyszło z ust moich słowo sprawiedliwe, które się nazad nie wróci, że się mnie kłaniać będą wszelkie kolano i przysięgać każdy język. I to samo pokazuje nam list do Filipensów, 2 rozdział, od 9 do 11, gdzie jest powiedziane o naszym Panu, że był bardzo wywyższony ponad wszelkie imię i że wszelkie kolano z tego powodu będzie się schylało przed Nim. 6 błogosławieństwo, które Chrystus zaofiaruje każdemu, to jest przywilej gościńca świętobliwości, o którym również w tym gościńcu mówi Izajasz 35 rozdział od 8 do 10 wierszu. Jednak, aby z tego błogosławieństwa skorzystać, będzie postawiony warunek, bo w tym tekście jest tam powiedziane, że nikt nie wstąpi na tą drogę, na ten gościniec, który by był nieczysty. A więc tym warunkiem będzie to, że każdy będzie musiał się poświęcić. Kto się nie poświęci, ten nie wejdzie na gościniec świętobliwości. Wszyscy będą mieli daną sposobność wejścia na ten gościniec, ale niektórzy nie wejdą, bo się nie poświęcą. I jak wiemy, że tacy umrą jako dzieci stoletnie. I 7 błogosławieństwo jest to ofiarowanie Ducha Świętego, tak jak Joel 2 rozdział 28 i 29 wiersz nam mówi. To wylewanie Ducha Świętego rozpoczęło się z Dniem Zielonych Świątek wobec Kościoła i Wielkiego Grona. Dalsze wylewanie Ducha Świętego rozpoczęło się od roku 1881 dla młodocianogodnych. Tym się właśnie tłumaczy się, że my jako młodocianogodni jesteśmy w stanie zrozumieć głębokie prawdy, które poprzednio rozumiał Kościół i poniekąd Wielkie Grono. I od roku 1954 również poświęceni obozowcy epifaniczni są w stanie tak samo te głębokie prawdy w sprawie Boże rozumieć. I to wylewanie Ducha Świętego się skończy dopiero przy końcu tysiąclecia. A żeby jednak otrzymać Ducha Świętego, to również będzie ku temu błogosławieństwu postawiony warunek. Jaki? Posłuszeństwo. Kto nie okaże posłuszeństwa, nie otrzyma Ducha Świętego. Mamy dowód tego w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, a wiersz 32. A myśmy świadkami Jego w tym, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy Mu są posłuszni. A więc widzimy, że Bóg tylko udziela swego Ducha Świętego tym, którzy Mu są posłuszni. Widzimy więc, że te 5 zarysów tej trzeciej obietnicy przymierza Abrahamowego są bezwarunkowe, a 2 ostatnie obietnice i błogosławieństwa z niej wypływające, czyli te ostatnie błogosławieństwa z tej trzeciej obietnicy są warunkowe, bo wstąpienie na gościniec wymaga poświęcenia, a otrzymanie Ducha Świętego wymaga posłuszeństwa. Jako część tego nasienia Abrahamowego, czyli jako młodocianogodni lub jako poświęceni obozowcy, przez które błogosławieństwa Boże będą spływały, no i oczywiście przez Kościół Wielkiego Grona w pierwszym rzędzie ma się rozumieć, na rodzaj ludzki, i aby osiągnąć żywot wieczny, powinniśmy, drodzy bracia i siostry, pragnąć silnie i spodziewać się, czyli oczekiwać tej obietnicy. Abyśmy byli w stanie mieć udział w błogosławieniu rodzaju ludzkiego, w dźwiganiu go z upadku. Powinniśmy również pragnąć i oczekiwać, by się stać boskimi przedstawicielami pod władzą Chrystusa w dźwiganiu rodzaju ludzkiego z upadku i grzechu. Nasza więc nadzieja w jej pragnieniach i oczekiwaniach powinna dodać nam otuchy i odwagi do zdobycia tych trzech chwalebnych obietnic zawartych w przymierzu abrahamowym związanym przysięgą. Jednak niektórzy ludzie, drodzy bracia i siostry, gdy im przedstawiamy te chwalebne obietnice, tą chwalebną naszą nadzieję, to oni mówią do nas i śmieją się z nas. Oni po prostu patrzą na nas z politowaniem i z postawą wyższości i mówią: o, wy biedni ludzie, dobrze mówicie, ale wy nie wiecie, że oddajecie się marzeniom, że wyglądacie jak ten chłopiec, który puszcza mydlane kolorowe bańki, które pękają, gdy coś dotkną, a nawet gdy nic nie dotkną, to też pękają. Nie możemy, drodzy bracia i siostry, dziwić się, że biedny świat nie może tych chwalebnych rzeczy zrozumieć i że takie ma różne pojęcia o nas. Ponieważ powołanie do łask i błogosławień, do jakich Bóg nas powołał, przewyższa wyrozumienie ludzkie. Zauważmy, co nam mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pod tym względem. Rozdział pierwszy. Weźmiemy najpierw wiersz 18 do 23. Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. Bo napisano: w niwocz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w piśmie? Gdzie badać wieku tego? Jeżeli w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego, ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga, przez mądrość upodobało się Bogu, czyli przez, które jest uważane przez ludzi światowych jako głupstwo, przez głupie kazanie zbawić wierzących. Gdyż i Żydowie się cudów domagają, a Grekowie mądrości szukają, oczywiście filozoficznej. Ale my, poświęcony lud Boży, każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo. I jeszcze weźmiemy wiersz 26 i 7, gdzie apostoł mówi w odróżnieniu świata i nas: widzicie zaiste powołanie wasze, bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu jest wśród ludu Bożego. Ale co głupiego, w pojęciu oczywiście świata, ale co głupiego jest u świata, tego to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych. To, drodzy bracia i siostry, teraz przyprowadza nas, abyśmy się zastanowili, jaka jest podstawa naszej nadziei. Czy mamy solidną podstawę? Lub czy jest tak, jak ci ludzie mówią, że jest to bańką mydlaną urojeniem? Otóż, drodzy bracia i siostry, Bóg dał nam bardzo silną i solidną podstawę do naszej nadziei. I ona jest po prostu potrójna. A więc nasza nadzieja nie jest urojeniem. Nie jest ona zamkiem, jak to się mówi, budowanym w Hiszpanii. Nie jest ona marzeniem, ani nie jest bańką mydlaną. Nasza nadzieja ma bardzo solidny grunt. Co jest tą więc podstawą, tym gruntem naszej nadziei? Otóż ten grunt, jak już powiedzieliśmy, jest potrójny. Pierwszym gruntem nadziei to boska obietnica zawarta w przymierzu abrahamowym, o którym to gruncie czytaliśmy. Nie można pomyśleć, drodzy bracia i siostry, o czymś silniejszym i pewniejszym. Bóg przewidział naszą potrzebę posiadania silnej i solidnej podstawy, czyli gruntu dla naszej nadziei. I dlatego dał nam obietnice, które w dodatku potwierdził przysięgą. I to właśnie, drodzy bracia i siostry, mamy bardzo pięknie przedstawione przez apostoła Pawła w liście do Żydów, w 6 rozdziale, od 13 do 20 wierszu. Albowiem Bóg obietnicę czyniąc Abrahamowi, gdy nie miał przez kogo większego przysiąg, przysiąg przez ciebie samego, mówiąc: zaiste błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A tak długo czekając, dostąpił obietnicy. Ludzie wprawdzie przez większego przysięgają, a przysięga, która się dzieje ku potwierdzeniu, jest między nim końcem wszystkich sporów. Dlatego też Bóg, chcąc dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy nieodmienność rady swojej, czyli planu swego, uczynił na to przysięgę. Dlaczego? Abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, to jest obietnicę i przysięgę, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożebne, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli. My, którzyśmy się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei, to jest obietnicy potwierdzonej przysięgą, którą mamy jako kotwicę duszy, i bezpieczną, i pewną, i wchodzącą, a z wewnątrz za zasłonę. Bo my również myślami, uczuciami na podstawie prawdy wybiegamy w tysiąclecie przyszłe szczęście, chwałę i żywot wieczny. A szczególnie to czynił Kościół, gdzie przewodnik dla nas wszedł, Jezus, stawszy się według porządku Melchizedekowego najwyższym kapłanem na wieki. Widzimy, jaką silną mamy podstawę dla naszej nadziei. Ta obietnica właśnie potwierdzona przysięgą jest tą wielką podstawą. Tak jak już to zauważyliśmy, gdyśmy rozbierali pierwszą Mojżeszową, 22 rozdział, 17 i 18 wiersz. I zauważyliśmy, że tam jest 3 obietnice, które odnoszą się do całego ludu Bożego w jego wybranych klasach, i w końcu również ta obietnica obejmie cały rodzaj ludzki. Bóg potwierdził tę obietnicę przysięgą, a wiemy, że Bóg nie może kłamać, Bóg nie może się zaprzeć. Co On powie, to dotrzyma. Tak jak Izajasz mówi, że Bóg zna na początku koniec i że gdy On pośle słowo, ono się nie wróci próżne. Jego charakter mu nie pozwala na to, żeby on, bo jego charakter jest święty, mógł się zaprzeć czy skłamać. Jest on więc doskonały w swoim charakteru, a jego przysięga jeszcze tym bardziej nas upewnia w jego obietnicy. Ta więc obietnica w jej 3 częściach, potwierdzona przysięgą, stanowi przedmiot naszej nadziei. Jest ona kotwicą naszej duszy. I tak jak statek zakotwiczony może stawić czoło wszelkim burzom, tak podobnie nasza silna, utwierdzona nadzieja na tej obietnicy potwierdzonej przysięgą również może stawić czoło wszelkim burzom życia. Czy możemy, drodzy bracia i siostry, żądać silniejszej podstawy od tej, jaką Bóg nam dał w obietnicy Abrahamowej? Oczywiście, że nie. Nic, żadna moc w niebie ani na ziemi nie złamie boskich obietnic ani przysięgi. Bóg jest wierny i On dotrzyma swojej obietnicy. Obyśmy również, drodzy bracia i siostry, mogli dotrzymać obietnicy ślubów naszego poświęcenia. Bóg naprawdę jest godny naszego zaufania i naszej nadziei. Drugą podstawą naszej nadziei to urząd naszego Pana jako najwyższego kapłana. Ten urząd naszego Pana mamy opisany w liście do Żydów, 4 rozdział, od 14 do 16 wierszu. Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknił niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się tego. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krew kości, czyli słabości naszej. My nieraz mamy wodzów, którzy nam mówią, że mamy to czy owo robić, ale oni nie wnikają w nasze przykre położenie. Ale nasz Pan przechodził tą drogą, którą my idziemy, kroczymy. Następnie czytamy, lecz skuszonego, czyli doświadczonego we wszystkim, na podobieństwo nas tylko, czyli oprócz grzechu. I dlatego przystąpmy wtedy z ufnością do tronu łaski, lecz tu należy podkreślić, drodzy bracia i siostry, że młodociano godni i poświęceni obozowcy epifaniczni nie przystępują do tronu łaski. Dlaczego? Bo oni są lewitami, a Kościół był kapłanami. To tylko Kościół miał ten przywilej przystępowania do tronu łaski. I niektórzy sobie lekceważą, nie biorą to pod uwagę. Młodociano godni i poświęceni obozowcy epifaniczni przystępują do bramy miłosierdzia. Tak jak weźmiecie pod uwagę czynie przybytku, to tam była brama, żeby wejść na dziedziniec. Więc my przechodzimy przez tą bramę, przez bramę miłosierdzia, stan usprawiedliwienia i poświęcenia. Tam jest pokazane poświęcenie obecnie młodociano godnych. A poświęceni obozowcy epifaniczni nawet nie wchodzą przez tę bramę, tylko do niej przychodzą, bo oni w obozie się rozwijają. A więc starajmy się trochę przestrzegać zasad Pisma Świętego, że my przystępujemy do bramy miłosierdzia, a Kościół do tronu łaski. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. Ale ktoś z was mógłby powiedzieć, jestem pewny, że Bóg dotrzyma swoje obietnicy, że można na nim polegać i że on uczyni to, co powiedział. Ale ze mną jest kłopot, ktoś może powiedzieć. Ja nie dotrzymam swojej obietnicy, nie zdobędę właśnie przedmiotu nadziei. Ktoś jeszcze może powiedzieć, że ta nadzieja jest dla wielkich i silnych, zdolnych braci i sióstr. Ale ja jestem słaby i nie zwyciężę. Tacy, drodzy bracia i siostry, powinni wiedzieć, że Bóg zna nasze słabości. I dlatego właśnie On dostarczył nam naszego Pana w Jego urzędzie najwyższego kapłana. Tak jak to czytaliśmy. On jest w stanie wniknąć w nasze położenie. On zna nasze doświadczenia, nasze trudności, nasze słabości i tak dalej. W pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 1 wiersz, apostoł nam wyraźnie pokazuje, że Pan dla nas w tym naszym stanie upadłym jest nadzieją, bo tak on się wyraża. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, podług rozporządzenia Boga, Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który czym jest dla nas? Który jest nadzieją naszą. A więc ponieważ już wiemy, że Pan jest naszym najwyższym kapłanem, On zna naszą sytuację, nasze słabości, to co On wtedy czyni, żeby dopomóc nam, aby nasz bieg i powołanie uczynić pewnym? Otóż, drodzy bracia i siostry, czyni on 7 rzeczy. Inaczej mówiąc, jeszcze moglibyśmy powiedzieć 7 urzędów. dwie pierwsze funkcje, albo dwie pierwsze rzeczy, to on uczynił, gdy był jeszcze w ciele dla nas. A to było złożenie jego człowieczeństwa w ofierze za nas, aby stać się okupem, równoważną ceną, a w ten sposób, żeby przez niego mieliśmy przystęp do Ojca. A drugą rzecz, którą on uczyni i w dalszym ciągu czyni, to rozwijanie naszego charakteru na jego podobieństwo. To mamy pokazane w drugim liście do Żydów, drugi rozdział, 17 i 18 wiersz. Skąd miał być we wszystkim podobny braciom? Braciom oczywiście nowego stworzenia, poświęconego ludu Bożego, ale nie świata. Aby był miłosiernym i wiernym, a więc jest on miłosiernym i wiernym, najwyższym kapłanem w tym, co się u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać miało. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, doświadczany, może tych, którzy są w pokusach i doświadczeniach, ratować. To więc pokazuje, drodzy bracia i siostry, że nasza ignorancja i nasza słabość nie mogą spowodować naszego upadku, jeżeli nasze serce będzie prawe przed Panem. My możemy upadać, ale jeżeli będziemy mieli szczere i prawe serce i będziemy pragnęli Panu służyć i wykonywać śluby naszego poświęcenia, On nam da jednak zwycięstwo. On sympatyzuje w naszych upadkach i słabościach i nie dozwoli na to, abyśmy się mieli załamać. Jeżeli wierność i miłosierdzie, jakie Pan nam okazuje jako najwyższy kapłan, nie dozwolą, ażebyśmy za dużo byli doświadczeni czy kuszeni. Bóg zawsze dostosowuje krzyż do naszych pleców, a plecy do krzyża, który On każe nam nosić. Pięć dalszych rzeczy, które nasz Pan czyni już w stanie duchowym, jako najwyższy kapłan, to trzecie. Czyni On zadość boskiej sprawiedliwości za nas, przypisując nam zasługę swej ofiary, swego okupu. Czwartą rzecz, którą On czyni, stawia się On za nami, dla nas, przed Bogiem, aby otrzymywać różne dary i błogosławieństwa, które On nam udziela. Tak jak Ewangelia Jana 14 rozdział od 15 do 17 wierszu nam to pokazuje, lecz nie będziemy czytać tych ustępów z powodu braku czasu. Dostarcza więc On nam każdej niezbędnej pomocy, abyśmy się stali zwycięzcami. Piątą rzecz, którą nasz Pan czyni jako dzieło, to to, że On nas uczy. Staje się naszym nauczycielem, daje nam prawdę na czasie przez swoje narzędzia i tak dalej. A więc On nam pokazuje, w co my mamy wierzyć, jak mamy postępować, a w co nie powinniśmy wierzyć i jak nie powinniśmy postępować. Szóstą rzecz, którą On czyni dla nas jako najwyższy kapłan, to umożliwia nam złożyć nasze życie w ofierze. Przez udzielanie nam swego Ducha Świętego, Słowa Bożego, czyli prawdy na czasie i środków obecnościowych. W ten sposób pozwala nam nasze śluby i nasz wybór i powołanie uczynić pewne. I siódmą rzecz, którą On czyni dla nas, to udoskonalanie nas, to znaczy, że rozwija On nas w każdym dobrym słowie i czynie. A to z kolei prowadzi nas do rozwijania różnych zalet charakteru. I również On nas oczyszcza z wszelkich naleciałości ciała i ducha. Co więc ponad tych siedem rzeczy, które Pan jako najwyższy kapłan czyni dla nas, moglibyśmy żądać? Na pewno, że nie. Lecz jest to wszystko jako pomoc zewnętrzna. Czy może więc jeszcze ktoś powiedzieć, jestem słaby i nie zwyciężę? Pan do nas mówi, moc moja wykonywa się w słabości Twojej i to w sposób doskonały. tak jak zeszłoroczny tekst godła nam to pięknie pokazywał. A więc ufajmy Panu i miejmy silną nadzieję. Trzecią podstawą naszej nadziei to Duch Święty. Bóg ponad te siedem rzeczy udziela nam jeszcze Ducha Świętego. A to już jest błogosławieństwo wewnętrzne. Duch Święty jest niezbędny do rozwoju naszego charakteru. Jest to jedyna wewnętrzna pomoc, której Bóg nam udziela przez naszego Pana jako najwyższego kapłana. Bez Ducha Świętego nie bylibyśmy w stanie rozwijać naszego charakteru, bo w taki to sposób On nas rozwija na swoje podobieństwo. A więc streszczając, podamy te trzy podstawy do naszej nadziei. Pierwszą podstawą naszej nadziei to obietnica związana przysięgą, którąśmy dość szeroko omówili. Druga podstawa naszej nadziei to urząd naszego Pana jako najwyższego kapłana. I zauważyliśmy, że On w tym urzędzie wykonuje siedem funkcji na naszą korzyść. A trzecia podstawa naszej nadziei to nasz udział w Duchu Świętym. Mamy więc, drodzy bracia i siostry, silną podstawę do naszej nadziei. Nadzieja dopomaga nam w znoszeniu doświadczeń i czyni nas odważnymi w obliczu grzechu, śmierci, a nawet i grobu. Ona się nie boi śmierci. Ona zagląda śmierci w oczy. I ona również przygotowuje nas do przyszłego zmartwychwstania. Bądźmy więc, drodzy bracia i siostry, czynni w dziele rozwijania nadziei, aby następnie byliśmy również godni brać udział w dziele dźwigania światu z upadku i wprowadzeniu dobra dla wiecznej chwały i Boga. Taka chwalebna zaleta i jej wyniki zasługują oczywiście, drodzy bracia i siostry, nie tylko na rozwagę, ale na staranne rozwijanie. Niechaj więc Bóg nam, drodzy bracia i siostry, błogosławi w rozwoju.